Jest 15. Poniedziałek, 26 stycznia. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia TIK. Nie będzie liczników odmierzających czas na grudziąckich skrzyżowaniach. Po wielomiesięcznych próbach Zarząd Dróg Miejskich stwierdził, że takie urządzenia nie wpływają na bezpieczeństwo na drodze. Podczas testów odnotowano więcej przejazdów z nadmierną prędkością i na czerwonym świetle. Dlaczego? Kierowcy, widząc, że do końca zielonego światła pozostawało kilka sekund, próbowali przyspieszać, przejeżdżając skrzyżowanie. Kończyło się to przekroczeniem prędkości i wjazdem na drogę, kiedy paliło się już czerwone światło. Licznik był testowany w Grudziądzu prawie rok w kilku miejscach. Od dzisiaj w Centrum Kultury Browar B we Włocławku czynna jest nowa filia Biblioteki Miejskiej. Obecnie dysponuje 5000 książek, ma również bogaty dział audiobooków, ale również sporą kolekcję winylowych płyt. Jest skierowana do wszystkich mieszkańców miasta, ale najlepiej zaopatrzony jest dział dziecięcy i młodzieżowy, bowiem Browar B znajduje się w sąsiedztwie wielu szkół. Filia numer 11 czynna będzie w poniedziałki od 8 do 15, w pozostałe dni tygodnia do godziny 18. 4 osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu, prawdopodobnie gazu, do którego doszło w kamienicy w centrum Warszawy. 15 osób zostało ewakuowanych. W okolicy występują utrudnienia w ruchu. Do wybuchu doszło prawdopodobnie na pierwszym piętrze 6-piętrowej kamienicy. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków i policjantów. Ustalamy, co mogło być przyczyną tego wybuchu. Przyjechali specjaliści. Uszkodzenia są bardzo duże. Na 3 piętrach wyleciały okna. Mocno jest uszkodzony także autobus, który przejeżdżał ulicą, powiedział rzecznik warszawskich strażaków. Oprócz poszkodowanych mieszkańców budynku, obrażenia odniósł także kierowca autobusu. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych jutro złoży w kancelarii premiera postulaty przyjęte podczas niedzielnego 3. Kongresu Związku. Szef rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski powiedział informacyjnej agencji radiowej, że zgodnie z deklaracją premiera Wykopacz złożoną dziś rano w radiowej jedynce, ma nadzieję, iż szefowa rządu znajdzie czas na krótkie spotkanie z delegacją.
Pani premier w programie pierwszym w radiu zapowiedziała, że jest gotowa do dialogu, więc jutro nadarza się taka okazja, ponieważ jest posiedzenie rządu, a więc na godzinę przed posiedzeniem rządu. Delegacja rolników złoży postulaty i uchwały, które zostały przyjęte na kongresie. Rozumiem, że jutro na pewno nie dojdzie do takich szerszych, daleko idących rozmów, ale chcemy, żeby przynajmniej nas przyjęła.
Komentując słowa Ewy Kopacz, która stwierdziła, że jest gotowa do rozmów ze związkowcami, ale bez przystawiania pistoletu do głowy, Sławomir Izdebski stwierdził, że rolnicy tego nie robią.
To rząd polski, to polski minister i to pani premier rolnikom przystawia w tej chwili pistolet do głowy, bo rolnicy nie mają wyjścia. Dzisiaj rolnicy nie mają za co kredytów spłacić, prawda? Nie mają za co funkcjonować, nie mają za co nawozów kupić, więc proszę się nie dziwić i pani premier nie powinna się dziwić, że są emocje i są ostre reakcje z naszej strony.
Szef rolniczego OPZZ zadeklarował, że jeśli premier okaże zainteresowanie i dobrą wolę, to rolnicy nie chcą i nie będą protestować. W przeciwnym razie będą zdeterminowani, by zrealizować zapowiedzi Marszu Gwiaździstego na Warszawę, a nawet Zielonego Miasteczka w centrum stolicy. Rząd Ukrainy podjął dzisiaj decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w obwodach ługańskim i donieckim na wschodzie kraju, gdzie trwa operacja zbrojna przeciwko wspieranym przez Rosjan separatystom. Dodatkowo ukraiński rząd ogłosił stan podwyższonej gotowości na terytorium całego kraju, poinformował premier Arsenij Jaceniuk podczas posiedzenia Rady Ministrów w Kijowie. Decyzja ta jest następstwem zagrożeń wynikających z konfliktu z prorosyjskimi separatystami, z którymi siły rządowe walczą na wschodniej Ukrainie. Teraz to wszystko. Następne wiadomości o 16:00. Dostajemy się pod wpływ niżu z nadmorza arktycznego. Pozostajemy w chłodnej i wilgotnej masie powietrza. Ciśnienie 1015-1016 hektopaskali będzie spadać. Dziś pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami możliwe śladowe opady śniegu. Na termometrach 1-2 stopnie powyżej zera.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Agnieszka Radwańska odpadła z wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. W czwartej rundzie Polka przegrała z Amerykanką Venus Williams 3-6, 6-2, 1-6. Polska tenisistka przyznała, że nie potrafiła wykorzystać decydujących piłek.
Pojedyncze piłki zaważyły tak naprawdę o każdym secie i w tym trzecim tak samo. Ten początek tutaj był bardzo ważny i przede wszystkim ten mój pierwszy serwisowy gem uciekł i piłki tak naprawdę do wygrania w tym gemie i ona potem nabrała pewności, grała dobrze, odważnie, zmieniała kierunek. Próbowałam wszystkiego, ale jednak okazywała się lepsza.
Radwańska przyznała po meczu, że jest pod dużym wrażeniem gry doświadczonej rywalki.
Jest to zawodniczka, która wiadomo, że na koncie ma mnóstwo tytułów i tak samo wielkiego szlema. Tutaj nie zapomina się, jak się gra w tenisa, ale faktycznie robi to wrażenie wiek, tym bardziej, że dużo dziewczyn raczej ma lat naście niż 30 parę. A jak widać, jej to służy. Porusza się i gra jak 20-latka, więc na korcie nie czuć żadnej różnicy.
Najwyżej rozstawiony Serb Novak Djokovic pokonał Gilles'a Millera z Luksemburga w 1/8 finału. W pojedynku, którego stawką będzie półfinał tegorocznej rywalizacji, zmierzy się z rozstawionym z numerem 8 Kanadyjczykiem Miloszem Raoniczem, który pokonał Hiszpana Feliciano Lopeza. Polscy piłkarze ręczni zagrają dziś ze Szwecją w 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze. Polski zespół zagra bez kontuzjowanego Krzysztofa Lijewskiego. Niepewni występu są Piotr Chrapkowski i Robert Orzechowski. Szwedzi też mają kłopoty. Zagrożony jest udział w spotkaniu rozgrywającego Kima Andersona. Nasz bramkarz Piotr Wyszomirski podkreśla jednak, że rywale mają też innych świetnych zawodników.
Jeszcze nie jest przesądzone, czy zagra, czy nie, ale na pewno jeżeli będzie grał, to jest jeden z najlepszych rozgrywających na świecie. Także jego mają świetnych skrzydłowych, szybkich. Ogólnie młody zespół mają i te mistrzostwa pokazują, że oni naprawdę grają nieźle, bo i z Islandią, i z Czechami wygrali dość wyraźnie. Taka mała wpadka z Egiptem, ale z Francją też grali bardzo fajnie, przez całe spotkanie wygrywali, ale Francuzi później przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Może to i dobrze, bo będziemy się mierzyć ze Szwecją, a nie z Francją.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu, zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
Znów przyszła pełnia. Walentynki z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Adama Sztaby. Piątek, 13 lutego, godzina 19, aula UMK w Toruniu. W programie muzyka symfoniczna Adama Sztaby i utwory z gościem specjalnym koncertu Natalią Kukulską. Bilety do nabycia w kasie Dworu Artusa i na www.tos.art.pl. Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza.
Czy wiesz, że zdrowy i głęboki sen to nie tylko zamknięcie oczu, ale proces regeneracji całego organizmu? W oparciu o tę wiedzę nasi doradcy zdrowego snu wraz z fabryką materacy Janpol prezentują linię nowych modeli pozwalających zredukować napięcia, a także zapewniających optymalne podparcie kręgosłupa. Dekpol, profesjonalne studio materacy oraz największy polski producent materacy firma Janpol zaprasza do salonu sprzedaży. Bydgoszcz, Fosza 30, vis-a-vis opery. Materace Janpol. Nie budźmy marzeń ze snu.
6 stycznia w okolicy ulicy Łowiskowej na Osowej Górze w Bydgoszczy zginął kundelek Misiu, wiek 10 lat, rasa mała, kolor jasnorudy z białym podbrzuszem. Jedno ucho oklapnięte, jedno oko przymrużone, łzawiące, ogon puszysty podniesiony do góry, zakończony białym pędzlem. Piesek grubiutki na krótkich łapkach z białymi skarpetami. Pies może być w każdej dzielnicy Bydgoszczy i na obrzeżach miasta. Zdjęcie Miśka zamieszczono na tablicy OELX. Na znalazcę czeka nagroda 2,5 tysiąca złotych. Telefon kontaktowy 695 580 307. 695 580 307.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Ireneusz Sanger.
A także Magda Brzezińska, witamy, dzień dobry. Już za chwilę relacja z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A poza tym próba kradzieży bankomatu w Osielsku i kradzież w Nowym. Policja szuka sprawców. Radni Sejmiku Województwa przyjęli apel do ministra infrastruktury i rozwoju dotyczący wpisania drogi ekspresowej S10 do programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Dwóch radnych było przeciw, ponieważ do apelu nie dopisano innych inwestycji drogowych. Podczas obrad radni zapoznali się też z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego w Kujawsko-Pomorskiem. Apel do ministerstwa w sprawie S10 poparł m.in. Roman Jasiekiewicz z SLD. Bydgoski radny podkreślił jednak, że radni powinni swoje żądania rozszerzyć i apelować o rozbudowę S10 od Piły.
My budujemy stanowisko, w którym mówimy tak, chcemy koniecznie S10, a w przedostatnim akapicie mówimy, ale nam wystarczy gdzieś od Tryszka do Czerniewic. Sami osłabiamy własne oczekiwania. To nie jest tylko dostęp do autostrady A1, również dla mieszkańców Bydgoszczy, zjazdu mieszkańców Torunia, ale to jest także możliwość włączenia się do drogi na Szczecin, Świnoujście i drugie jest to skręt w prawo na wysokości Piły poprzez Poznań na środkowe wybrzeże w kierunku Koszalina.
Andrzej Walkowiak, radny Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy.
Dla nas, mieszkańców tego województwa dość skonfliktowanego na linii chociażby Bydgoszcz-Toruń, jest to inwestycja kapitalna, ponieważ ona w sposób jednoznaczny będzie integrować Bydgoszcz z Toruniem. A gdyby udało się rozszerzyć tę inwestycję o inne odcinki, no to bylibyśmy skomunikowani dużo bardziej komfortowo z sąsiednimi regionami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kołdra finansowa jest krótka, a dlatego ten odcinek bydgosko-toruński jest na pewno naszym oczkiem w głowie.
Waldemar Przybyszewski, radny Platformy Obywatelskiej z Torunia.
Uważamy, że ten układ drogowy, jaki jest w tej chwili, a więc droga krajowa 10, wąska, niebezpieczna i nie przystaje do wymogów XXI wieku.
Marszałek województwa Piotr Całbecki.
Chcielibyśmy, żeby to było połączenie wykraczające poza parametry drogi ekspresowej, czyli ten odcinek był zbudowany 10 w parametrach drogi autostradowej. W ten sposób Bydgoszcz będziemy mogli lokować w naszych materiałach, chociażby promocyjnych, jako miasto, które jest położone przy węźle autostradowym. Podobnie zresztą jak Toruń. Z punktu widzenia rozwoju i pozyskiwania inwestorów jest to bardzo ważne.
Według policyjnych danych w naszym województwie jest bezpieczniej. Porównując rok 2014 z 13. Większa jest wykrywalność sprawców. Policja może pochwalić się również spektakularnymi sukcesami, podkreślał obecny na sesji Sejmiku Województwa Krzysztof Zgłobicki, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy.
Wykryliśmy sprawcę zabójstwa przed 20 lat, młodej dziewczyny na terenie Bydgoszczy. Taką sprawą był też sukces policjantów z Torunia, którzy wykryli zabójstwo sprzed 9 lat. Te czynności początkowo były prowadzone jako zaginięcie człowieka, ustaliliśmy dwóch sprawców. Z rynku wycofaliśmy ponad 114 kg różnych narkotyków. Tak, jest to potężna ilość, dużo większa niż w roku 2013.
Z czym jest największy problem?
To jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W zeszłym roku opowiem, że zginęło na naszych drogach 179 osób, a w wyniku zabójstw 24 osoby. Stąd różne takie nasze inicjatywy. Wspomnę tutaj o zbieraniu różnych i zachęcaniu do przekazywania nam filmów, różnych zdjęć z takich aspołecznych zachowań na drodze. Na podstawie tego podejmujemy już czynności takie przewidziane prawem.
W naszym województwie dobrze sprawdza się również system ratowniczo-gaśniczy.
Starszy brygadier Tomasz Leszczyński, Kujawsko-Pomorski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. I cały czas dążymy do tego, aby był w coraz lepszym stanie. Pod tym kątem sterujemy zakupami nowoczesnego sprzętu ukierunkowanego na specjalizację, czy to ratownictwa wodnego. Między innymi w roku ubiegłym przekazywaliśmy chociażby łodzie ratunkowe, czy sanie lodowe, sprzęty, które pomogą w realizacji tego typu zadań.
Dla popołudnia z nami Michał Zaremba.
A w sprawie programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 prowadzone są konsultacje społeczne. Uwagi można zgłaszać do końca stycznia. Formularz na stronie mir.gov.pl. Policjanci poszukują sprawców, którzy w nocy próbowali ukraść bankomat sprzed galerii handlowej w podbydgoskim Osielsku. Ostatecznie złodziejom nie udało się zabrać pieniędzy, ale tej samej nocy do podobnego zdarzenia doszło w miejscowości Nowe w powiecie świeckim. Tam zniknął bankomat. Funkcjonariusze sprawdzają, czy sprawy są ze sobą powiązane i czy stoją za nimi te same osoby.
Do próby kradzieży bankomatu w Osielsku doszło w nocy. Złodzieje wyrwali go z bruku i ciągnęli po chodniku.
Matko Boska! Ale przecież to jest monitoring chyba, nie? Także no kamery są. O, kamera jest uszkodzona, widzę.
O, kurka wodna.
No oczywiście widzę dziurę. No i...
Przecież tu jest straż gminna i mają tu przecież monitoringi, wszystko i chyba tak, no przecież.
Złodzieja nie widzieliśmy. Na pewno mieli jakieś narzędzia. Tu trzeba policjanta koło tego postawić. To pewnie by upilnował złodzieja, ale pierwszy raz to chyba się zdarzyło, myślę.
No dokładnie widać, że musiał tam ktoś przyjechać z tamtej strony, prawda? I tutaj gdzieś chyba się zatrzymać i ciągnąć, no bo inaczej sobie nie wyobrażam tego. I to chyba jakimś wyciągarką, no bo to jest coś strasznego. Ale no jestem w szoku, dosłownie jestem w szoku.
Mieszkańcy, którzy rano odwiedzali galerię handlową w Osielsku, byli zaskoczeni tym, co się stało. Tymczasem policja poszukuje sprawców, wyjaśnia Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
No oczywiście zabezpieczamy wszystkie możliwe ślady. Na miejscu pracują policyjni technicy. Przysłuchujemy świadków, staramy się również do nich dotrzeć, żeby jak najwięcej ustalić, żeby tych sprawców po prostu zatrzymać.
Ostatecznie złodziejom nie udało się zabrać pieniędzy, ale 2 godziny później do podobnego zdarzenia doszło w miejscowości Nowe w powiecie świeckim. Tu sprawcom udało się wyrwać i zabrać bankomat. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają, czy sprawy można ze sobą łączyć.
Zważywszy na skalę i rozmiar, no chociażby bankomatu, to należy przypuszczać, że nie była to jedna osoba. Natomiast czy te sprawy będziemy ze sobą łączyć, czy będą jakieś ślady, które będą na to wskazywać, będziemy wiedzieli oczywiście po tym, jak te ślady zostaną zabezpieczone, jak zostaną przesłuchani ewentualni świadkowie, którzy być może wniosą do tej sprawy wiele informacji. Jesteśmy tak naprawdę na wstępnym etapie.
Tymczasem kilka dni temu policjantom udało się zatrzymać 3 mężczyzn, którzy mogą mieć związek z kradzieżą bankomatu sprzed marketu na bydgoskim Czyszkówku, do której doszło w październiku zeszłego roku. Wówczas sprawcy wyrwali i ukradli urządzenie sprzed marketu przy ulicy Nad Torem.
Tutaj jedna osoba w tej sprawie jest aresztowana i usłyszała zarzuty dotyczące kradzieży tego bankomatu, natomiast jeden z zatrzymanych był poszukiwany listem gończym, więc po przesłuchaniu przez prokuratora nie został zwolniony, tylko trafił do zakładu karnego, ponieważ korzystał z przerwy w karze i z tej przerwy po prostu nie wrócił do zakładu karnego, aczkolwiek zarzutów w tej sprawie nie usłyszał. I trzecia osoba, to jest osoba, która usłyszała zarzuty kradzieży samochodu, który był użyty podczas kradzieży tego bankomatu przy ulicy Nad Torem. I ta osoba usłyszała od prokuratora obowiązek stawiennictwa na policyjny dozór.
Bankomaty stają się coraz częściej celem włamywaczy i złodziei, przyznaje Monika Chlebicz.
No rzeczywiście tak, na terenie naszego województwa w 2014 roku tego typu zdarzeń było w sumie 7. W 2 przypadkach były to usiłowania, czyli sprawcy po prostu usiłowali najprawdopodobniej ukraść bankomat lub też włamać się do tego bankomatu, a w pozostałych przypadkach im to się po prostu udało. Najczęściej są to bankomaty wolnostojące, natomiast nie zawsze, bo na przykład w Sępólnie Krajeńskim było tak, że sprawcy wjechali do sklepu i ten bankomat z wnętrza sklepu po prostu wyciągnęli. Także no, rzeczywiście mamy tych zgłoszeń.
Ile pieniędzy skradziono wraz z bankomatem w Nowem, policja nie zdradza. Wiadomo, że do podobnych przestępstw dochodzi w całym kraju. Sprawcy przy użyciu samochodu i lin przeważnie wyrywają 100-kilogramowe maszyny z ziemi albo wysadzają je w powietrze. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
Jeszcze dziś lub jutro podczas posiedzenia w Lyonie Komitet Wykonawczy UEFA ma oficjalnie ogłosić, że Polska będzie gospodarzem piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21. Ta impreza ma się odbyć w 2017 roku. O staraniach Polski, organizację tej imprezy oraz o możliwym kształcie turnieju z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem rozmawiał Michał Gąsiarowski.
Mamy poznać decyzję UEFA w sprawie organizacji Mistrzostw Europy do lat 21. Będzie dobra?
No będzie dobra, wiadomo, że będzie dobra, musi być dobra, z tym, że my się na ten temat nie wypowiadamy z prostej przyczyny, no bo my, to nie jest, jak to się mówi, wróżenie z fusów, prawda, czy może być jakaś niespodzianka. Mówimy o drugiej najważniejszej imprezie piłkarskiej, reprezentacyjnej na poziomie piłki europejskiej, piłki reprezentacji narodowych. Jest to w nowej formule, bo gramy, przyjedzie 12 zespołów, będą 3 grupy po 4 drużyny, mistrzowie plus najlepsza druga wchodzą do półfinału, potem są półfinały i finały. Myśmy, kiedy zaczynaliśmy startować 1,5 roku temu, to mieliśmy prawie 5 krajów było naszymi konkurentami, prawda, i to była Austria, Norwegia, Bułgaria, Polska i jeszcze ktoś, nie pamiętam. Mistrzostwa coś odbywają się w systemie co 2-letnim. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jak to się mówi, użyli takich argumentów, się tak się do tego przygotowali, że pomału wszyscy po drodze odpadali. No i dzisiaj można powiedzieć, jakakolwiek inna decyzja niż ta, że my to robimy, no to by była dla mnie wielką niespodzianką. Natomiast no nie możemy tego powiedzieć oficjalnie, nie możemy powiedzieć, że mamy z prostej przyczyny, no bo mamy nas pewne standardy, które są takie, że dopóki Komitet Wykonawczy UEFA nam tego nie klepnie, prawda, nie da pieczątki pod naszą nominacją, kandydaturą, no to nie możemy mówić, że to mamy.
Który z wariantów bardziej przeważa? Taki regionalny czy ogólnopolski? Bo wiem, że też były dwa warianty.
Żaden nie jest regionalny. No powiedzmy sobie jedną rzecz. Następne Mistrzostwa Europy w czerwcu są w Czechach, prawda? Czechy to są małym krajem w porównaniu do Polski, czyli wszystko odbywa się, można powiedzieć, w trójkącie 80 kilometrów. Mamy dwa warianty. Jeden wariant mamy, żeby to był trójkąt o wierzchołkach oddalonych od siebie o 200 kilometrów, wtedy no byśmy mieli gdzieś tam centrum Polski w to włączone, albo przeważy wariant, że jedna grupa gra na północy, druga gdzieś tam na południu, trzecia w środku, prawda? No ale ja mówię, ja bym się tym specjalnie na dzień dzisiejszy nie podniecał. Poinformujemy, zrobimy, najpierw powiedzmy tak, niech nam to w poniedziałek czy we wtorek dadzą, czyli będzie to dobrze, bo za 4 miesiące mamy finał Ligi Europy, za 2 lata będziemy mieli Mistrzostwa Europy U21 w polskim wykonaniu, bez partnerów, bez nikogo, czyli jest to bardziej promocja naszego kraju, promocja naszej rzeczywistości, promocja naszych przemian.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. Radni zapoznali się dziś z raportem czy z informacją na temat stanu bezpieczeństwa w regionie. A jak państwo oceniają właśnie bezpieczeństwo w Kujawsko-Pomorskim, to pierwsze pytanie. A drugie, polscy piłkarze ręczni zagrają dziś ze Szwecją o awans do ćwierćfinału, a ten mecz to 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze. No jak państwo typują i czy czeka nas kolejny dreszczowiec, do czego chyba piłkarze ręczni nas trochę przyzwyczaili. 52 345 50 90 345 50 60, pikmaoparadio.pl i SMS 70 906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, tu Jadwiga.
Witam pani Jadwigo.
No, w związku z tym bankomatem, przy takiej drodze, szosie, no właściwie, i to, żeby monitoring, policjanci co robią w nocy?
Nie wiem, czy akurat monitoring jest policyjny w Osielsku, natomiast rzeczywiście, no to jest centrum tej miejscowości, aczkolwiek musimy pamiętać, że to była między pierwszą a drugą w nocy, natomiast z tego, co usłyszałem, to no, przestępcy też uszkodzili tę kamerę wcześniej.
No właśnie, była, bo teraz właśnie słuchałam w radiu, że kamera była uszkodzona. No to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam. To była pani Jadwiga. Do usłyszenia. 52 345 5090 345 5060 pikmaoparadio.pl, także SMS-y numer 70906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii, proszę również podać swoje imię. O 13% zmniejszyła się przestępczość w województwie kujawsko-pomorskim. Tak wynika z porównania danych z 2013 i 2014 roku. Zwiększyła się też wykrywalność sprawców, może nie też, ale zwiększyła się wykrywalność. Tę informację o stanie bezpieczeństwa w Kujawsko-Pomorskim przedstawiono na sesji Sejmiku Województwa. O tym stanie bezpieczeństwa w regionie rozmawiamy także z państwem. Czy państwo czują się bezpiecznie w swoich miejscowościach w regionie? A jeśli ten temat państwa nie interesuje albo chcieliby państwo wytypować wynik meczu Polska-Szwecja to w ramach 1/8 Mistrzostw Świata w Katarze. Proszę, zachęcam również. 52 345 50 90 345 50 60 pikmałparadio.pl. No i jeszcze SMS. No i mamy list od pana Czesława, który pisze, że kibicuje Polakom od wielu lat i wierzy, że biało-czerwoni pokonają rywali. Pamiętam ostatnie parady bramkarskie Wyszomirskiego, które zatrzymały Szwedów, pisze pan Czesław. Jak będziemy robić tyle błędów, to przegramy, dlatego trzymam kciuki, krzyczę Polska biało-czerwoni. Będzie nerwowo. Tyle pan Czesław, dziękujemy. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, halo.
Dzień dobry panu. Może nie zupełnie na temat będę rozmawiała, ale to też chodzi o rodzaj bezpieczeństwa. Proszę pana, na ulicy na ulicy Wyzwolenia w Fordonie od paru miesięcy został uruchomiony Lidl. Wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych z boku sklepu. Jest to zrobiona normalna pochylnia. Osoba niepełnosprawna, która weźmie wózek, to ten wózek zamiast jechać do samochodu, to on jedzie na dół. Jak będzie ślisko, to na pewno będą wypadki. To jest po prostu niemożliwe. Jest tyle miejsc normalnych, o płaskiej powierzchni, gdzie można było wyznaczyć miejsca dla niepełnosprawnych, a zostały wyznaczone właśnie w tym miejscu.
Nie rozumiem. A czy zgłaszała może pani ten problem kierownictwu sklepu?
Tak. Zgłosiłam, pan przyjął i powiedział, że kilka razy mówił właścicielowi terenu, czy posesji, nie wiem, i żadnej reakcji nie ma. Dlatego ja do państwa dzwonię.
Rozumiem. Dziękuję za sygnał. Zobaczymy, co da się zrobić. Dobrze. Ważne pytanie było z mojej strony, czy państwo już jakby ze swojej strony próbowali coś tym faktem zrobić.
Ja nie telefonowałabym do państwa od razu, tylko...
Żeby się wyręczyć. Jasne. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Ja również. Do widzenia. Dziękuję uprzejmie.
Do rozmów telefonicznych. Powrócimy już za kilkanaście minut.
Zapczanie, myślę sobie o tym całym bałaganie. W mojej głowie niepojęte jasno, ciemno, coraz mętniej. Trafię się po nodze, ręce, jestem w poważnej rozterce. Myśli krążą jak rój rozprzecząc głośniej jak na zło. Takich stanów nie chcę liczyć znów baranów. Radość, smutek, zawsze coś i ja mam już tego dość. Leżę nadal na tapczanie i tak sobie myślę, mój panie, że to chyba tak do końca przyjdzie mi tkwić w tym bałaganie.
Kampania społeczna.
Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Kampania społeczna. Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje. Komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Już za chwilę o darmowych podręcznikach dla gimnazjalistów, a dokładnie dla uczniów pierwszych klas. Poza tym o nowych utrudnieniach na Fordońskiej w Bydgoszczy przy przebudowywanym węźle z ulicą Rejewskiego, a także o pierwszym podsumowaniu prezydenta Włocławka. Uczniowie gimnazjów będą mogli bezpłatnie wypożyczać podręczniki ze szkół od nowego roku szkolnego. Z takiego rozwiązania będą mogli korzystać uczniowie klas pierwszych. O zmianie, która będzie obowiązywała od września, z nauczycielami i dyrektorami szkół z regionu rozmawiała w Toruniu Małgorzata Szybalska z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To szkoła będzie zapewniać uczniom podręczniki przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Szkoły otrzymają na ten cel środki finansowe z budżetu państwa za pośrednictwem swoich organów prowadzących i od tego roku to szkoły będą dokonywać zakupu podręczników, będą je uczniom wypożyczać. Uczniowie będą po roku użytkowania takiego podręcznika zwracać je do szkoły, tak żeby jeszcze co najmniej dwa kolejne roczniki uczniów mogły z tych podręczników kupionych przez szkołę korzystać. W tym roku najbliższym, 2015-16, chodzi o klasy pierwsze gimnazjum. W kolejnym roku tym nowym systemem będą objęte już klasy pierwsze i drugie i w trzecim roku już wszystkie klasy gimnazjum. Te zmiany w szkołach podstawowych zaczęły się już w ubiegłym roku. W roku szkolnym 2014-15 bezpłatne podręczniki mieli zapewnione już uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych. W tym najbliższym roku będą to uczniowie klas pierwszych, klas drugich, ale też klasy czwartej szkoły podstawowej.
Jak państwo oceniacie te zmiany proponowane przez ministerstwo?
Ewa Rojewska, dyrektor gimnazjum 21 w Toruniu. Jesteśmy pełni niepokoju, jak to zawsze nowy pomysł, ale też pełni nadziei, bo to dobry pomysł, żeby rodzice nie musieli kupować książek. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i w tym, czy będziemy mogli kupić podręczniki z różnych wydawnictw, czy nauczyciele będą mieli tak rozszerzone to prawo wyboru, jak mieli do tej pory podręczników, czy też pewne ramy finansowe albo biurokratyczne sprawią, że będziemy ich ograniczali w tym wyborze. No i to może być problemem, tak? Problemy widzę też takie jak miejsce w bibliotece na zgromadzenie tych podręczników. Może nie w pierwszym roku, ale w kolejnych. Problemy widzę też takie, jak te podręczniki będą wyglądały w kolejnych latach, w drugim i trzecim roku, kiedy już naprawdę będą mocno zużyte.
Maciej Gajewski, zespół szkół numer 9 w Toruniu.
Pula, zdaje się, środków już jest znana i myślę przede wszystkim znana wydawnictwom i wszystkie wydawnictwa, tak jak to było i na przykładzie podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej zmieszczą się w tej kwocie, no bo po prostu nie mają wyjścia, żeby nie wypaść z rynku. Dla nas problemem będzie tylko tyle, że w obecnie obowiązującym systemie prawnym nauczyciele mają prawo do wyboru podręczników, bo to nie ich forma graficzna i ładność decyduje, tylko zawartość merytoryczna. I wybierają różne podręczniki. My staramy się oczywiście, żeby to były podręczniki wybierane przez zespoły nauczycieli i służące w całej szkole, ale zdarza się oczywiście, że to są różne wydawnictwa i problemem dla nas będzie, żeby w tej kwocie dopasować podręczniki z różnych wydawnictw, różnych przedmiotów.
A jaka to jest pula pieniędzy? O jakiej kwocie my tu mówimy?
Bodajże 250 zł i 25 zł na ćwiczenia i to jest, akurat na ćwiczenia to jest bardzo mała pula pieniędzy, bo to jest teraz rozpowszechniony system pracy z ćwiczeniami. Pewnie przejdziemy na system kserowania niekoniecznie korzystny i dla wydawnictw, i dla szkół, bo to jest kosztowne.
A propos właśnie, no krótko mówiąc, niszczenia tych podręczników. Jak to wygląda, jeśli chodzi o podstawówkę?
W szkole podstawowej jest to w tej chwili tak zorganizowane, że rzeczywiście za zniszczony podręcznik uczeń, tak jak i książkę, każdą z biblioteki, uczeń odpowiada jej wartość jest jakoś określona. Możemy tylko ubolewać, że ta wartość jest dość nisko określona. Są zapasy, nie korzystałem z nich jeszcze, ale są zapasy podobno w kuratorium oświaty, w razie czego gdyby brakowało tych podręczników. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, to nawet w szkole podstawowej jeszcze tego nie zdołaliśmy przetestować.
Rozmawiała Monika Kaczyńska. Ważna informacja dla kierowców jeżdżących w Bydgoszczy ulicą Fordońską, czyli odcinkiem drogi krajowej nr 80. Od jutra obowiązywać będą kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowanego tam węzła z ulicą Rejewskiego, czyli w rejonie przyszłej Ikei. Bliższe informacje bliżej poinformuję o tym, jak również uwaga o oczekiwanym remoncie drugiego odcinka ulicy Chodkiewicza. Rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Krzysztof Kosiadowski.
Od 27 stycznia do, uwaga, 30 kwietnia 2015 roku w związku z przebudową łącznicy centrum Rejewskiego oraz budową nowej jezdni ulicy Rejewskiego pod wiaduktami w ciągu ulicy Fordońskiej niestety będzie konieczne zamknięcie lewo skrętu na odcinku centrum Fordon na węźle Fordońska-Rejewskiego.
Czyli nie będzie już wjazdu w ulicę Rejewskiego do Oszą i do onkologii.
Lewoskręt z ulicy Fordońskiej w kierunku nowego Fordonu będzie poprowadzony tymczasowo na południowej jezdni ulicy Fordońskiej. Pas dla lewoskrętu przy Jasinieckiej na skrzyżowaniu funkcjonuje. Czasowa sygnalizacja świetlna na węźle Fordońska-Rejewskiego. Nadal przejezdna zostanie łącznica skrętu w prawo ze starego Fordonu w ulicę Rejewskiego oraz łącznica w prawo z ulicy Rejewskiego w kierunku do centrum. Ruch na Fordońskiej będzie poprowadzony dwiema jezdniami, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a przejazd przez ulicę Rejewskiego nadal będzie się odbywał po obiektach tymczasowych, wojskowych przejazdach, estakadzie powiedzmy. W związku z prowadzonymi pracami na południowej jezdni ulicy Fordońskiej utrzymane zostanie zawężenie prawostronne oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
Czyli dzięki temu w krótkich odstępach od siebie będą dwie sygnalizacje. Na skrzyżowaniu Fordońskiej z Jasiniecką koło przystanku PKP Bydgoszcz-Brdy-Ujście i następnie działająca dotychczas sygnalizacja na skrzyżowaniu z Łowicką.
Dokładnie tak.
A kwestia przebudowy drugiego odcinka jeszcze nie wyremontowanego ulicy Chodkiewicza od ulicy Sułkowskiego.
Tutaj jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o dokumentację projektową. Dysponujemy wszystkimi dokumentami. Rozmawiamy o remoncie na takim samym poziomie zaawansowania, co na odcinku od ulicy Gdańskiej do Sułkowskiego. Czyli mamy wymianę podbudowy zarówno pod jezdnię dla aut, pod torowisko, w projekcie Tor Cichy, przebudowa całej infrastruktury podziemnej. Mówiąc po sportowemu, stoimy już w blokach startowych, żeby ubiegać się o refinansowanie tej inwestycji, tego remontu ze środków zewnętrznych.
Zwłaszcza, że Rada Miasta już uchwaliła autopoprawkę. Będą pieniądze na ulicy Chodkiewicza.
Pozostaje tylko otwarta kwestia, o jakie źródła refinansowania, czyli dofinansowania tego remontu będziemy się starali. Mamy ogromne szanse, jeżeli chodzi o środki europejskie, z tego względu, że w tym okresie programowania 2014-2020 priorytetowe projekty to będą projekty z dziedziny komunikacji, transportu zbiorowego, ekologicznego. A tutaj rozmawiamy o odbudowie torowiska tramwajowego, czyli praktycznie modelowo, idealnie wręcz się wpisujemy w wytyczne europejskie, jeżeli chodzi o refinansowanie inwestycji. Chcemy rozpocząć tę inwestycję jak najszybciej. Czekamy tak naprawdę na ostateczne wytyczne naszych krajowych programów, jak również programów europejskich. Poziom dofinansowania inwestycji takiej, jaką my mamy w tej chwili w planach, może osiągnąć nawet 85% kosztów całego remontu.
Rozmawiał Andrzej Krystek. Prezydent Włocławka wraz ze swoimi zastępczyniami na specjalnej konferencji prasowej przedstawił dotychczasowe działania i plany na najbliższą przyszłość.
Otóż, drodzy Państwo, chciałbym zakomunikować, że pierwszy okres reorganizacji urzędu dobiega końca i chciałbym to powiedzieć jasno i wprost. Dzisiaj taką informację przekazałem też dyrektorom. Jak Państwo doskonale wiedzą, zmieniła się trochę struktura urzędu, zmienił się regulamin organizacyjny. Oczywiście były pewne decyzje personalne, jest to normalne.
To oznacza utratę pracy dla 5 dyrektorów. Teraz przyszedł czas na kolejne instytucje. Tam także należy oczekiwać dymisji.
Nie ukrywam, że teraz zamierzamy się też bardzo mocno przyglądać przede wszystkim jednostkom organizacyjnym, tak zwanym jednostkom budżetowym urzędu. Też chcemy podjąć kilka decyzji związanych oczywiście z funkcjonowaniem tych jednostek, dodam, z lepszym funkcjonowaniem tych jednostek.
Niebawem nowe zarządy będą miały spółki miejskie.
Jak Państwo doskonale wiedzą, oczywiście taki proces także zachodzi i w spółkach komunalnych. Dokonałem wyboru nowych rad nadzorczych. Za chwilę będziemy ten proces oczywiście kontynuować.
I dobra wiadomość dla mieszkańców.
Chcę, drodzy Państwo, zapowiedzieć, że na terenie urzędu w najbliższym czasie będą dostępne cykliczne usługi darmowych porad prawnych dla mieszkańców naszego miasta. Także chcę zapowiedzieć, że przygotowuję się do zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej. Jestem po pierwszym spotkaniu ze strażnikami miejskimi. Nie tylko będę chciał zmienić troszeczkę sposób funkcjonowania, ale także i strukturę. Będę chciał spowodować, żeby jednak na ulicach miasta pojawiało się więcej strażników. Oczywiście ograniczyć w ten sposób administrację w Straży Miejskiej.
Trwają także prace nad miejską kartą dużej rodziny. Jaki będzie jej kształt, wiceprezydent Barbara Moraczewska nie chciała zdradzić.
Na dzień dzisiejszy nie chciałabym się wypowiadać i w jakichś szczegółach omawiać tego po prostu. Chciałabym Państwu przedstawić całą kartę, cały komplet już wszystkich naszych postanowień. Nie chciałabym uprzedzać tego wszystkiego.
No ale o czym Państwo myślą? Komunikacja, imprezy miejskie, sportowe?
Komunikacja, na pewno imprezy miejskie, na pewno imprezy sportowe. Na pewno tutaj łączy się Browar B, teatr impresaryjny, tej instytucje.
Prace potrwają do końca lutego. Włocławek, Anna Budlińska.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, powracamy do naszych rozmów. Przypomnę, z informacją o stanie bezpieczeństwa zapoznali się dziś radni województwa. Na jak Państwo oceniają stan bezpieczeństwa w Kujawsko-Pomorskim? Jeśli chodzi o dane, to o 13% zmniejszyła się przestępczość w regionie. Tak wynika z porównania danych z 2013 i 2014 roku. Zwiększyła się wykrywalność sprawców. Jeśli chodzi o wypadki, to na kujawsko-pomorskich drogach zginęło w ubiegłym roku 179 osób. To wciąż dużo i wciąż za dużo. To jeden z tematów, a drugi przypomnę o 16.30, zatem już niespełna godzina, do meczu polskich piłkarzy ręcznych, którzy dziś w 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze zmierzą się ze Szwecją. Ich Państwo typują i czy to będzie kolejny dreszczowiec w wykonaniu biało-czerwonych. 52 345 50 90 345 50 60, również PIK małpa radio.pik.pl, także SMS numer 70 906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii i podać swoje imię. Popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Proszę pana, mam takie, no jeśli pan pozwoli, dwie sprawy. Moje na imię Anna. Ja mieszkam w Toruniu i chciałabym powiedzieć, że bardzo niebezpiecznie się tutaj czuję, jeżeli chodzi na przykład o osiedle Rubinkowo pierwsze i drugie. Ono ma, pierwsze ma ponad 40 lat, więc przede wszystkim tutaj są albo parkingi, albo place zabaw i nienaturalna ilość drzew. Wchodzą w okna, zasłaniają światło, no parawany również dla złodziei, bo przy balkonie drzewa, no przecież drzewo nie może być ważniejsze od człowieka, powinny być te drzewa usuwane, nie tak, taka ilość i tak gęsto. To jedna rzecz, to także jest niebezpiecznie i druga rzecz, ja bym polecała artykuł w piątkowych nowościach, Kujawsko-Pomorskie idzie na dno. To rzeczywiście jest prawda. To, co tutaj jest napisane, te badania, zresztą cała Polska idzie na dno, ale mówimy o Kujawsko-Pomorskim. Naprawdę jest, no tragicznie. W Kujawsko-Pomorskim jest tragicznie. Dziękuję bardzo uprzejmie.
Dziękuję również. To była pani Anna z Torunia. Do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 PIK małpa radio.pik.pl, także SMS numer 70 906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię i mamy kolejny telefon, kolejna osoba. Dzień dobry, witam, popołudnie z nami.
Witam redaktora, witam słuchaczy, telefonuję Bydgoszczy, natomiast mam na imię Sławomir. Chciałem powiedzieć, chcę zaapelować na łamach radia do decydentów, zwłaszcza naszych posłów, aby rozpoczęli dyskusję w Sejmie nad możliwością upowszechnienia dostępu broni palnej dla Polaków, dla obywateli. Skoro mówimy o bezpieczeństwie, chciałbym ten temat poruszyć, dlatego że wszystkie ościenne państwa taki dostęp mają o wiele bardziej ułatwiony niż Polacy. Na przykład na jednego Niemca, na 100 Niemców, na 1000 Niemców przypada 30 sztuk broni. Mhm. Na 1000 Czechów 7 sztuk broni. W Rosji bodajże 5 sztuk broni, a w Polsce 1,3. Teraz, gdy nie ma poboru powszechnego do służby wojskowej, tym bardziej moim zdaniem jest to wskazane, aby no, mężczyźni czy też ojciec syna mógł no, ćwiczyć te umiejętności strzeleckie z własnej broni na strzelnicach. No przecież to jest chyba bardziej obywatelska idea niż jakaś idea, która miałaby skutkować zagrożeniem dla współmieszkańców. Mam wrażenie, że sytuacja, która jest w Polsce, a ona wygląda dokładnie tak, jak teraz powiem, czyli więcej jest policji, ale bezradnej niż wojska i większe poczucie no, braku bezpieczeństwa wśród obywateli jakoś się dziwnie przełożyło na ten element, o którym mówiłem, ponieważ wysuwam wniosek, władza boi się obywateli. Mhm.
Dziękuję, to była opinia pana Sławomira. Do usłyszenia, pozdrawiam, kłaniam się. Czy państwo się z nią zgadzają? 52 345 5090 345 5060 to taka propos naszej dyskusji o stanie bezpieczeństwa. Pan Sławomir zwrócił uwagę na problem dostępności do broni palnej. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60, popołudnie z nami. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Witam, dodzwoniłem się do radia?
Dokładnie, Polskie Radio PIK, jest pan na antenie, witamy.
Witam, Krystian, na antenie, tak? Wie pan co, chciałbym się odnieść do tego, co mówił mój poprzedni rozmówca, tak? Który tak. się to do was dodzwonił. Chciałbym też dodać, że jeżeli rzeczywiście taki powszechny dostęp do broni palnej byłby dostępny, tak? Czyli każdy mógłby mieć tą broń, to również u nas by się przede wszystkim na pewno nie zwiększyło bezpieczeństwo. Czyli jeżeli przestępcy też mieliby, prawda, dostęp do tej broni, chociaż mają tak naprawdę, to no to równie dobrze, no wszystkie konsekwencje tego posiadania tej broni też byśmy musieli przyjąć, tak? Czyli byłaby większa na pewno śmiertelność. Stany Zjednoczone, bardzo dobry rynek, który nam może pokazać, tak, jak tam, jaki jest stosunek, powiedzmy, ilości zabitych, tak, osób, nie wiem, w obronie własnej, czy podczas napadów, korzystając właśnie z broni palnej. Więc no, tu szczerze mówiąc, ja osobiście jestem za tym, żeby tego dostępu do broni u nas nie było, po to tylko, żebyśmy my się czuli, my typowi, powiedzmy, zwykli obywatele bezpiecznie.
Dziękuję, to był głos w dyskusji, opinia pana Krystiana, do usłyszenia, pozdrawiam i szerokiej drogi życzę.
Do widzenia, dziękuję bardzo.
52 345 5090 345 5060, PIK małpa radio.pl, także SMS numer 70906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii, no i proszę również podać swoje imię. Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Grzegorz Toruń. I proszę pana, z tą bronią to niemożliwe, dlatego że wybory byłyby co miesiąc. Dziękuję.
Do usłyszenia. To był pan Grzegorz. 52 345 5090 345 5060 PIK małpa radio.pl, SMS 70906. Proszę wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Witam pana, panie redaktorze.
Witam również, kłaniam się, słuchamy.
Maciej Bydgoszcz. Proszę pana, w odniesieniu do tej rozmowy, która odnośnie posiadania broni. Wie pan, nie będę bawił się w żadną krytykę ani w taki czy inny sposób, ale jeżeli ten pan ma taką potrzebę strzelania, po prostu niech się zapisze, są udostępniane strzelnice i może trenować sobie tyle, ile chce do woli, w zależności od zasobności portfela, może sobie używać broni różnej, takiej czy innej, w zależności od posiadanych umiejętności. Natomiast co do posiadania broni przez obywateli, ze względu na charakter służby, z którą kiedyś miałem do czynienia, jestem przekonany na 150%, że do broni powinny mieć dostęp tylko te służby, które są do tego uprawnione, a normalny cywil, jakby to powiedzieć, obywatel szeregowy, normalnie żyjący obywatel, powinien, proszę pana, czuć się bezpieczny pod skrzydłami, powiedzmy, że tak...
Znaczy, mówiąc krótko, to państwo powinno mu to bezpieczeństwo zapewnić.
Proszę pana, powinniśmy mieć zabezpieczone do tego stopnia, że normalnie chodzący obywatel po ulicy nie powinien chodzić z bronią, ani nie mieć w szufladzie, czy gdzieś tam, proszę pana, w sejfie, czy przystosowanym do tego pomieszczeniu. Są osoby, które ewentualnie mogą być uprawnione do tego, a w szczególności przede wszystkim wojsko, policja i tak dalej, te wszystkie inne służby. Szeregowy obywatel, proszę pana, powinien się czuć w kraju bezpiecznie i nikomu nie potrzebna jest broń. A ten pan, jeżeli ma takie naprawdę szczere chęci, zamiary się wystrzelać, zapisać się na strzelnicę, może się wystrzelać do woli. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam. To była opinia pana Macieja. 52 345 5090 345 5060 pikmałparadio.pl, SMS 70906. Proszę wpisać pik, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Mamy kolejny telefon? Na razie nie, tak mamy. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Witam, Łukasz z tej strony, z Bydgoszczy.
Witam, panie Łukaszu.
Odnośnie tej broni, bo strasznie mnie ten temat irytuje. Bardzo nie rozumiem takiego podejścia, że przestępcy taką broń mogą posiadać praktycznie. Jeżeli ktoś chce, taki przestępca, mieć broń, to ma na pewno do niej dostęp, a my Polacy, no niestety, nie mamy jak się przed takim przestępcą obronić, bo na służby mundurowe w naszym kraju nie można liczyć. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, do usłyszenia. To był pan Łukasz. 52 345 5090 345 5060 również. pikmałparadio.pl. Mogą państwo również nadsyłać SMS. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Ktoś widocznie się rozłączył. 52 345 50 90. Drugi numer, końcówka 60. PIK, małpa, radio, PIK.pl i SMS 70906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. To druga końcówka. Jeszcze jeden telefon przed godziną 16. Powinniśmy zdołać odebrać. Popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Witam.
Leonard z tej strony. Panie redaktorze, jestem jak najbardziej za tymi młodymi ludźmi, którzy bronią, którzy chcą posiadania broni. Podał ten pan młody przykłady, po prostu ile broni jest na jednego mieszkańca
w sąsiednich państwach.
Proszę pana, konkretnie panu powiem. Starzy ubecy i inni chcą, żeby broni jak najmniej było, bo oni po prostu mają różne ograniczenia i użycia. Po drugie, oni tylko chcą mieć monopol, po prostu ich sportki robią przed innymi i mówią, że jak ktoś...
Ja dobrze, tylko że generalnie widzę, że te określenia idą chyba zbyt daleko już.
Nie, ja tylko chcę jedno. Po prostu trzeba zliberalizować prawo noszenia broni przez obywateli. Wojska w Polsce nie ma, młodzi nie umieją się bronić, nikt ich nie szkoli, A oczywiście broń, którą mają młodzi nosić, powinni być przeszkoleni na odpowiednich strzelnicach, żeby strzelali, ale po prostu to musi być liberalizowany przepis.
Czyli pana zdaniem ta powszechność powinna być większa. Panie Leonardzie, dziękuję za telefon.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Do rozmów telefonicznych powrócimy już po 16:00, tymczasem Perfekt. Czy to ja, czy to ktoś inny?
Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. Świat skundlił boski plan, w górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gnidy w dyby brać pod klucz. Czy to ja? Ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał o moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy to totalny śmieć? A w głowie mieszkamy jak nielegalna rzecz.
Czym jest dla Ciebie sukces? Wolność wyboru własnej drogi. Satysfakcja z dobrze podjętych decyzji. Radość ze wspólnych chwil z rodziną. My wiemy, co się dla Ciebie liczy i wiemy, że zrobisz wszystko, aby się tym cieszyć. Więc nie czekaj. Teraz w salonach BMW ostatnie modele z rocznika 2014 w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź już dziś. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Uwaga przedsiębiorcy! Polska Fundacja Przedsiębiorczości, która od lat wspiera działalność małych i średnich firm, udziela pożyczek na rozwój biznesu. Teraz oprócz niskiego oprocentowania oferujemy także zero opłat manipulacyjnych. O atrakcyjne pożyczki pytaj w oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy ulicy Rumińskiego 6 albo kliknij na www.pfp.com.pl. Fundusz Pożyczkowy Kujawiak Jeremy 2 to wielkie wsparcie małego biznesu. Sprawdź na www.pfp.com.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tak lekko płynie w nas to lato.
Tego zespołu nie trzeba przedstawiać. Zapraszamy na koncert legendarnej grupy Stare Dobre Małżeństwo w sobotę 31 stycznia o godzinie 19 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprzedaż biletów w salonach Empik oraz na www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl. Zamówienia zbiorowe oraz szczegóły 601-791-474 601-791-474. Stare Dobre Małżeństwo 31 stycznia o 19 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Jesteś w centrum Bydgoszczy samochodem? To nie masz już problemu z parkowaniem. Nowy parking pod Blankami jest czynny. Możesz parkować samochód przez cały rok, przez miesiąc albo na chwilę. Czeka 300 miejsc parkingowych. W sprawie abonamentu dzwoń 507 084 434. Zapraszamy.
Reklama.
Jest 16. poniedziałek, 26 stycznia. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Zatrzymani przez policjantów dwaj mieszkańcy Włocławka zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Obaj są podejrzani o pobicie 55-latka, który zmarł w szpitalu. W minioną środę rano policjanci z Włocławka zostali powiadomieni przez szpital o zgonie mężczyzny. Funkcjonariusze, którzy zajęli się wyjaśnianiem okoliczności, ustalili, że pokrzywdzonego znaleziono przy ulicy Towarowej. Miał liczne obrażenia, wszystko wskazywało na to, że został pobity. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali do wyjaśnienia trzech mężczyzn. Dwaj z nich po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Do siedzącego w policyjnym areszcie podejrzewanego 36-latka następnego dnia dołączył jeszcze jeden, 46-letni mieszkaniec Włocławka. Obaj usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za przestępstwo to grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Mieszkanki Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego oraz Chełmży mogą bezpłatnie wykonać mammografię. To najważniejsze badanie pozwalające wykryć raka piersi we wczesnym stadium. Jutro mammobus stanie przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Aleksandrowie Kujawskim, w środę na rynku w Chełmży. Do czwartku postoi w Toruniu przy hotelu Filmar. Przebadać mogą się kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem 58 666 2 444. Powtórzę, 58 666 2 444. Zapisać można się również przez stronę mammo.pl. Bez przełomu, ale z nową dawką nadziei. Prawie 3 godziny trwały rozmowy przewoźników z minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak. Przewoźnicy domagają się od szefowej resortu, by interweniowała w sprawie płacy minimalnej w Niemczech. Od 1 stycznia obowiązuje tam ustawa, wedle której każdy pracujący w tym kraju musi dostawać co najmniej 8,5 euro za godzinę. Zdaniem Jana Buczka ze Związku Przewoźników zapisy te nie powinny dotyczyć transportowców.
Jesteśmy co do tego przekonani, że przynajmniej te obszary transportu, a mianowicie transport tranzytowy i dwustronny, że będzie zwolniony od obowiązku naliczania pracownikom płacy minimalnej 8,5 euro, bowiem my nie oddelegowujemy, nie zatrudniamy tych pracowników na terenie Niemiec. Oni wykonują pracę zgodnie z innymi przepisami.
W czasie rozmów minister zapowiedziała działania, które mają doprowadzić do pomyślnych dla przewoźników rozwiązań. Rzecznik resortu Piotr Popa zapowiada negocjacje ze stroną niemiecką.
W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z niemieckim ministrem transportu, panem Aleksandrem Dobrindtem, na którym to spotkaniu strona polska przedstawi szczegółowe argumenty, szczegółowe stanowisko mające na celu nakłonić stronę niemiecką do tego, by przedstawiła konkretne wyjaśnienie co do tego, w jaki sposób ustawa o niemieckiej płacy minimalnej ma być stosowana wobec polskich przewoźników.
Resort radzi polskim przewoźnikom, by zgłaszali wszystkie incydenty i problemy związane z obowiązującymi w Niemczech przepisami. Do ministerstwa wpłynęło dotąd kilka skarg przewoźników. Sytuacja na Ukrainie tematem nadzwyczajnej narady Komisji NATO-Ukraina. W Brukseli trwa spotkanie na poziomie ambasadorów. W czwartek zaś o wydarzeniach na wschodzie będą rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej.
Nadzwyczajne obrady w kwaterze głównej NATO zwołano w związku z poważną eskalacją walk na wschodniej Ukrainie oraz ofensywą separatystów w regionach donieckim i ługańskim. Szef sojuszu Jens Stoltenberg w sobotę ponownie wezwał Rosję do tego, by przestała wojskowo, politycznie i finansowo wspierać separatystów i wypełniała swoje międzynarodowe zobowiązania. Pilne spotkanie w związku z zaostrzającą się sytuacją na wschodzie zwołała także szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich będą w czwartek omawiać konsekwencje ostatniego ostrzału Mariupola oraz przyszłość relacji z Rosją. W zależności od sytuacji na miejscu unijne sankcje mogą być zwiększone lub ograniczone. Przypomniała w poniedziałek rzeczniczka Mogherini Maja Kociancic. Z wizytą na Ukrainie przebywa zaś obecnie unijny komisarz do spraw pomocy humanitarnej Christos Stylianides. Przy tej okazji ogłosił on dodatkowe wsparcie dla Ukraińców z terenów ogarniętych konfliktem w wysokości 15 milionów euro. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela.
Teraz to wszystko. Następne wiadomości o 17. Pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. na termometrach 1-2 stopnie powyżej zera. Wiatr jest słaby, wieje z prędkością 10-15 km na godzinę z południowego zachodu i południa. Ciśnienie 1014-1015 hektopaskali, będzie szybko spadać i do jutra obniży się o około 15 hektopaskali.
Światem. Tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort List dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Rady z jazdy.
Hotel Mercure Mrągowo Resort and Spa zaprasza na rodzinne, artystyczne ferie zimowe na Mazurach. Zapewniamy ciekawe animacje i doskonałą zabawę dla całej rodziny. Więcej informacji na www.spamazury.pl.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
Masz ochotę na dobry posiłek? Marchew, groszek, fasolkę, sałatki obiadowe, buraczki z papryką albo kulki, paprykę konserwową, jabłko prażone czy ogórki kanapkowe? Wybieraj przetwory Unamel. Zobacz na stronie www.unamel.pl. Zapraszamy. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unamel w Unisławiu.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Już za chwilę w tej części programu relacja z konferencji Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Mówić będziemy także o dodatkowych lotach z Bydgoszczy do Warszawy. Budżet Grudziądza na 2015 rok i działania polskiego rządu były głównymi tematami konferencji Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Gościem specjalnym konferencji był poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski.
Panie pośle, kolejna konferencja w Grudziądzu. Jeden temat to budżet miasta, a drugi to taka sytuacja w kraju po tym kompromisie pani premier z górnikami.
Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak, budżet omówią radni klubu Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza. Oni są kompetentni w tej sprawie. Natomiast niewątpliwie sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Wygląda na to, że pani Kopacz, szerzej rząd, przecież nie jest to nowy rząd, to jest zmiana osoby na funkcji premiera, natomiast jest to w pewnym sensie rząd kontynuacji, nie ma pomysłu na żaden z obszarów ważnych dla państwa. Bardzo pochopne działania mające na celu likwidowanie kilku kopalń. Notabene w te kopalnie w ciągu ostatnich 3 lat wpompowano 700 milionów złotych w modernizację, więc to jest trochę dziwne. Ktoś podejmował decyzję o wydaniu pieniędzy na unowocześnienie tych kopalń. Nagle się okazuje, że są straty, że co miesiąc 200 milionów straty przynoszą i tak dalej. A gdzie był nadzór właścicielski? Gdzie był minister skarbu? Gdzie minister gospodarki? Złotousty w innych sytuacjach. Dlaczego nie interweniował? Górnicy powiedzieli dość, powiedzieli basta i uzyskali to, że rząd właściwie wycofał się ze wszystkiego, co wcześniej bardzo pośpiesznie w Sejmie po nocach próbował forsować. W tej chwili mówi się o tym, że już kopalnie nie będą zamykane. To świadczy przede wszystkim o słabości rządu, a znowu jakiś, przepraszam za wyrażenie, przekręt. Więc nie mamy ropy, nie mamy gazu, nie mamy energii atomowej, nie mamy energii odnawialnej i chcemy likwidować kopalnie. Czy widzi pan w tym jakąś logikę? Nie. Jesteśmy uzależnieni od ropy z Rosji, od gazu z Rosji, bo nie wybudowano gazoportu, ślimaczy się, nie wiadomo kiedy ten gazoport będzie. Mała Litwa była w stanie gazoport wybudować. I teraz mamy jeszcze oprzeć naszą energetykę w oparciu o importowany z Rosji węgiel. Tu brakuje logiki. To zaczyna się dziać coś naprawdę złego.
Krzysztof Kosiński, radny Rady Miejskiej. Stowarzyszenie Ruch dla Grudziądza, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Budżet miasta, no, naszym zdaniem jest dość niepokojący, dlatego że nie zawiera żadnej prognozy, która by dawała jakąkolwiek alternatywę tego miasta, wnosiłaby zupełnie cokolwiek nowego. Oczywiście borykamy się z odwiecznie realizowanymi, już prawie odwiecznie mówię, bo przez prawie dwie kadencje inwestycjami, które trzeba będzie w tym roku budżetowym zakończyć, które się ciągną za nami jak taki potężny ślimak. Są znaczącym obciążeniem nie tylko finansowym, ale wielkim utrudnieniem dla mieszkańców miasta. Wspomnę chociażby modernizacja sieci tramwajowej, która jest tak dokuczliwa, która zamknęła w zasadzie strefę handlu na Starym Mieście prawie że całkowicie. No jest to bardzo niepokojące. Oczywiście w żaden sposób nie znalazły się zapisane kwoty w tym budżecie, które by rekompensowały jakiekolwiek straty lokalnego handlu, lokalnej przedsiębiorczości. Solanki stoją w miejscu od 8 lat. W tegorocznym budżecie nie ma też żadnych kwot na temat solanek, na temat perspektywy rozwoju, na temat jakiegokolwiek ruchu, który by dało nową szansę temu miastu. Kuriozalne jest także wykazana nadwyżka budżetowa w wysokości 38 milionów, która jest no, naszym zdaniem bardzo śmieszna, dlatego że miasto, które w ubiegłym roku finansowym borykało się z płynnością finansową, w zasadzie pobierało kredyty, żeby tą płynność finansową utrzymać, to jest tworzenie takiej pozytywnej mgły, która ma się nijak do sytuacji finansowej miasta.
Rozmawiał Marcin Doliński. Zainteresowanych pasażerów na razie nie było dużo, ale władze portu lotniczego wierzą, że wkrótce chętnych na poranny lot do stolicy będzie więcej. Od dziś Bydgoszcz ma dodatkowe połączenie lotnicze z Warszawą. Samoloty na tej trasie będą latały 3 razy dziennie.
Dodatkowy samolot Eurolotu wystartował z Warszawy o 8:00. Powrotny rejs z Bydgoszczy zaczął się o 9:15. Nowe połączenie to oferta dla tych, którzy przed południem chcą być w stolicy. Przede wszystkim skorzystają na nim przedsiębiorcy z regionu, którzy w interesach udają się do stolicy oraz przedstawiciele instytucji z Warszawy odwiedzający filie czy oddziały swoich firm w naszym regionie, wyjaśnia Tomasz Moraczewski, prezes bydgoskiego lotniska.
No na pewno ten lot jest jakby dedykowany, to nam wychodziło z badań. Raz jest takie zapotrzebowanie, przynajmniej tutaj lokalnych przedsiębiorców. Dwa, no ten lot nie podbiera, nie ma tego kanibalizmu, czyli on nie podbiera pasażerów z lotu porannego, bo to jest zupełnie inny typ pasażera. Mało tego, mamy 16:50 wylot z Warszawy, czyli jeżeli ktoś dociera do Warszawy na godzinę 10:00-10:30, to jest jakby jedna strona medalu, czyli w jeden dzień dosyć szybko można dla bydgoszczanina czy mieszkańca okolic Bydgoszczy załatwić sprawę w Warszawie i wrócić. I to stosunkowo relatywnie tanio. Natomiast z drugiej strony my nie mieliśmy przelotu z Warszawy do Bydgoszczy, czyli ktoś, kto są tutaj filie banków, oddziały terenowe różnych, no już nie wspomnę o urzędach i tak dalej. Tu nie było w ogóle takiej możliwości, ponieważ pierwszy lot do Bydgoszczy był właśnie o tej 17:00 z Warszawy, czyli trzeba by było zrobić to z nocowaniem. No tego nie wybierano, więc to jest doskonała możliwość dla kontrahentów firm bydgoskich, żeby tu mogli do nich przybyć i tego samego dnia wrócić do Warszawy.
Od dziś samoloty z Bydgoszczy do Warszawy wylatują o 5:40, 9:15 i 17:55, a wyloty ze stolicy do miasta nad Brdą odbywają się o 8:00, 16:50 oraz 22:40. Tymczasem w marcu niemiecki przewoźnik Lufthansa uruchomi loty na trasie Bydgoszcz-Frankfurt.
Z dużą dumą i radością możemy jakby to potwierdzić, że 29 marca w niedzielę przyleci do nas i wyleci pierwszy lot Lufthansa, tak znaczącej światowej właściwie klasy gracz lotniczy, no był bardzo pożądany przez nasze lotnisko. I te 4 loty na początek, mam nadzieję, 4 loty tygodniowo, no raz, że dają no niesamowicie bogatą ofertę z Frankfurtu, no, dotarcia w każdy zakątek świata, tam jest ponad 160 tych destynacji, tych kierunków. No i mamy nadzieję, że spotka się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu, ale też i odwrotnie, i kontrahentów, którzy będą mogli poprzez światowy system rezerwacji Lufthansa przylecieć do nas, załatwić jakieś biznesy, nowe miejsca pracy, do tego się to sprowadza.
Prezes Moraczewski patrzy w przyszłość z optymizmem. Jak mówi, inwestycje na bydgoskim lotnisku są szyte na miarę. W ten sposób odnosi się do informacji, które mówią, że bydgoski port jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem inwestycji.
Na to należy patrzeć od strony, co to znaczy największa liczba inwestycji. Przeliczamy na na liczbę mieszkańców, na co? Po pierwsze tak, my rozpoczęliśmy nasz główny boom inwestycyjny po Euro 2012. Co to dało? Że ogromne pieniądze udało nam się zaoszczędzić, ponieważ były wolne moce przerobowe i udało nam się uzyskać, jeżeli porównamy ceny jednostkowe, mieliśmy to dużo taniej robione od portów, które musiały zdążyć na Euro 2012. To jest raz. Więc tą kwotę moglibyśmy śmiało, myślę, pomnożyć, jeśli byśmy chcieli robić to w cenach tych, które wtedy były na rynku, więc z naszego punktu widzenia nie wartość, ale ilość jakby rzeczy, które zrobiliśmy, a praktycznie przygotowaliśmy lotnisko na następne 30 lat do funkcjonowania od strony płaszczyzn, pomocy różnego typu nawigacyjnych. Także od tej strony tutaj naprawdę myślę, że to jest w ogóle nieuzasadnione i bym patrzył w drugą stronę, że uczyniliśmy bardzo duże oszczędności.
Prezes Moraczewski chciałby, żeby kiedyś z Bydgoszczy można było latać do Skandynawii. Dla popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Już niebawem za kwadrans polscy piłkarze ręczni zagrają za Szwecją awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Katarze. Szwedzi zajęli w swojej grupie drugie miejsce i są faworytami starcia z biało-czerwonymi. Jednak skrzydłowi reprezentacji Michał Daszek zapewnia, że Polacy znajdą słabe punkty rywali.
Trzeba na pewno z głowy te wszystkie złe emocje, złe wspomnienia wyrzucić. Walkujemy do bólu nasze nie błędy, tylko dobre strony i będziemy przede wszystkim analizować grę Szwedów, żeby się skupić, gdzie oni mają słabości, będziemy szukać swoich lepszych stron.
Na ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy Polacy rozgromili Szwedów 35-25. Daszek uważa, że to może działać na korzyść polskiego zespołu.
Mocni na pewno są, mocniejsi to myślę, że już w boisko zweryfikuje. Mam grają naprawdę fajną piłkę ręczną, zrobili duży postęp od ostatnich mistrzostw Europy, ale oni będą w trudniejszej sytuacji, bo gdzieś z tyłu głowy na pewno tak dotkliwa porażka siedzi i oni będą przed meczem na pewno myśleć o tym. Z drugiej strony będą chcieli nam udowodnić, że to był tylko wypadek przy pracy, aczkolwiek myślę, że to będzie naszym atutem też właśnie ten ostatni mecz ze Szwedami na mistrzostwach Europy.
Michał Daszek zapewnia, że Polakom nie zabraknie motywacji i koncentracji.
Motywacja grupowa przychodzi już w szatni przed meczem. Sławek powie kilka ostrych słów i po prostu zmotywuje nas do pracy. Aczkolwiek ważna też jest ta motywacja już w pokoju. Niektórzy zaczynają wcześniej, to są kwestie indywidualne. Niektórzy powiedzmy wolą posłuchać muzyki i w ogóle się nie skupiać na meczu. Dopiero jak już wyjdzie na parkiet, to wtedy zacznie myśleć o tym. Także to już naprawdę są kwestie indywidualne.
Jeśli chodzi o dane statystyczne, to w XXI wieku biało-czerwoni zmierzyli się ze Szwecją 14 razy. Polska wygrała 4 mecze, 7 przegrała, 3 razy padł remis. 52, 345, 50, 90, 345, 50, 60. Jeśli mają Państwo ochotę wytypować wynik meczu Polska-Szwecja na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej w Katarze, to jak najbardziej zapraszam. I to będzie jak zwykle dreszczowiec w wykonaniu polskich piłkarzy ręcznych. A jeśli mają Państwo jeszcze ochotę coś dopowiedzieć w sprawie stanu bezpieczeństwa w regionie, to również zachęcam. 52 345 50 90 345 50 60 pikmałparadio.pl. No i jeszcze SMS. List od pana Roberta z Bydgoszczy, to przy okazji tej dyskusji, tego wątku tematu, który nam się pojawił przed 16, czyli dostępu do broni. Nie wyobrażam sobie dostępu do broni w kraju, gdzie większość ludzi ginie na co dzień w wypadkach samochodowych tylko dlatego, że duża część kierowców po pierwsze nie dorosła do tego, by prowadzić pojazdy maszynowe, a po drugie nagminnie łamie przepisy, pisze pan Robert. Proszę powtórzyć to, co pan powiedział o danych statystycznych z województwa, gdzie nadal na drogach ginie zatrważająca liczba ludzi. To 179 osób w ubiegłym roku. Tak samo by było z dostępem do broni. U nas po prostu jest nadal moda na łamanie przepisów jakichkolwiek, czy będą dotyczyć ruchu drogowego, czy zasad bezpiecznego pochodzenia się z bronią. I pan Robert pisze dalej, że przyłącza się do słów pana Marcina, który zaprasza wszystkich amatorów mocnych wrażeń na strzelnice. To opinia pana Roberta, dziękujemy, pozdrawiamy. 52 345 5090 345 5060, również pikmałpa radio.pl, także SMS numer 70906, wystarczy pisać pik, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Popołudnie z nami, halo?
Jeszcze raz w takim razie Sławomir z Bydgoszczy. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że na informacje, które ja posiadam, z legalnie nabytej broni myśliwskiej do celów sportowych, do obrony własnej w Polsce, nie dokonano żadnego przestępstwa. Owszem, pewnie zdarzały się jakieś samobójstwa, ale myślę, że to nie żaden powód o złej kondycji psychicznej Polaków, no bo ja czytam części o samobójstwach policjantów. Przeważnie co 2-3 miesiące.
Ale też w naszej dyskusji, jeśli pan pozwoli, pojawił się ten wątek amerykański. Tam dostęp do broni jest powszechny i bardzo często słyszę się o incydentach.
Panie Boże, tutaj ciekawa informacja, którą panu przekażę. Jak pewnie słuchacze wiedzą, pan to również, nie wszystkie stany w Ameryce lokalnie umożliwiają posiadanie broni. Oczywiście jeśli człowiek się nie był karany i jest zdrowy psychicznie, bo to nie tak, że każdy ma dostęp do broni. Mhm. I na przykład w Stanach Zjednoczonych z miastem Chicago, gdzie jest zakazane posiadanie broni, w tym stanie jest najwięcej zabójstw z użyciem broni. Oczywiście nielegalnej. Mhm. Natomiast w Stanach, gdzie posiadanie broni jest dozwolone, wskaźnik zabójstw z przestępstw kryminalnych z bronią jest o wiele, wiele niższy niż na przykład w Chicago. A z czego to wynika? No tylko z tego, że przestępca, wiedząc, że napadając na dom czy obywatela, może spotkać się z kontrreakcją, po prostu kalkuluje i tego przestępstwa dokonuje tam, gdzie tej broni po prostu potencjalnie nie ma. To tylko tyle tak z moich informacji, co chciałem na łamach radia czy na Twitterze przekazać. Chcę też tylko jeszcze dopowiedzieć, że w Szwajcarii, czyli w państwie europejskim, każdy obywatel ma w domu broń i to broń maszynową, ponieważ każdy mężczyzna, który jest zdolny, czy ma kategorię wojskową, posiada w domu broń, oczywiście bez amunicji, ale ma broń i raz w miesiącu odbywa ćwiczenia wojskowe po lokalnym terenie.
Panie Sławomirze, musimy już kończyć. Do tego tematu pewnie będziemy wracać wielokrotnie, bo ta dyskusja rzeczywiście się przewija od lat, tak szczerze mówiąc. Dziś wypłynęła przy okazji informacji o stanie bezpieczeństwa w Kujawsko-Pomorskim. To teraz na koniec, zupełnie zmieniając temat. Kto wygra, Polska czy Szwecja?
Wierzę w Polaków. Nie jesteśmy ani głupi, ani psychiczni, jak nam to się wspomaga.
No nie, no, nawet o tym nie pomyślałem.
Damy radę.
Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję wszystkim państwu za udział w dyskusji. W studiu tymczasem pojawił się Michał Słobodzian, Bliżej Życia, o czym dzisiaj w programie.
Witam serdecznie, a dziś odwiedzimy maleńkie Chomentowo, gdzie trwa bój o szkołę podstawową. W najbliższych dniach radni będą głosować, radni Szubina, uchwałę w sprawie intencji zamknięcia tej szkoły.
Powód pewnie taki sam jak do tej pory przy okazji innych, czy nie?
Jeden z trzech powodów, chociaż ja myślę, że najważniejszy, ale dyrektor zajmujący się oświatą w Szubinie mówi, że tak naprawdę finanse są najmniej istotne. Czy aby na pewno, próba odpowiedzi już za kilka minut.
A potem będzie dyskusja, będą mieli państwo okazję porozmawiać na ten temat. Pewnie na kanwie tego przypadku, trochę ogólniej na ten temat. Dziękuję za uwagę, proszę pozostać z nami, z Polskim Radiem PIK, Ireneusz Sanger, kłaniam się, do usłyszenia.